Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek, dobrego początek. 4 października mamy dzisiaj, a Patryk Srokowski audycję zrealizuje, a Sławomir Orlik odbierze telefon od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Telefony 510 37 36 jeszcze raz powtórzę i 510 37 32 jeszcze raz powtórzę. Chociaż właściwie zastanawiamy się często, czy powtarzać te telefony, bo słuchacze znają, ale liczymy także na nowych słuchaczy, którzy do nas dołączają. Natomiast co do wiernych słuchaczy od lat, dzisiaj wyjątkowe życzenia napisała do nas wnuczka Violetta. Szanowna redakcjo, dziś 4 października moja najwspanialsza babcia na świecie obchodzi swoje 97. urodziny. Jest Państwa wierną słuchaczką od lat, więc wiem, że z pewnością będzie słuchała dzisiejszej audycji. Chciałabym za Państwa pośrednictwem złożyć jej najserdeczniejsze życzenia urodzinowe i zapewnić, że jest dla mnie jedną z najważniejszych osób w życiu. Kocham ją za jej łagodne i radosne usposobienie, za jej uśmiech i tańce przy Jaka to melodia oraz za miłość, jaką otacza nas wszystkich. Wszystkim życzę takiej babuni. Moja kochana, żyj nam 150 lat. Szanowna jubilatko, wszystkiego najlepszego i rzeczywiście 150 lat w zdrowiu i szczęściu. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za zaufanie. No i teraz czas powiedzieć o tym, o czym będzie w audycji. Już za kilka minut o akcji Dorzuć Misie na Stadionie Pogoni w niedzielę. Na czym polega ta akcja? Jak wspomoże leczenie syna Sławka Orlika? Przypominamy, Adaś Orlik choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Choroba degraduje mięśnie. Nie chcemy, żeby chłopak wylądował na wózku inwalidzkim, więc zbieramy pieniądze na leczenie w Stanach Zjednoczonych. O tym za kilka minut. Potem będziemy rozmawiali o zapaści w stomatologii skontraktowanej przez NFZ. Okazuje się, że szczecińscy i zachodniopomorscy stomatolodzy mają już dosyć. Wykonują usługi, natomiast nie dostają pieniędzy. Potem przeniesiemy się do Warzymic. Tam obornik pod oknami, pola, mieszkania obok. No i czy uda się to pogodzić? Dlaczego obornik ląduje tuż pod oknami mieszkańców? Wrócimy także do sprawy w szczecińskim porcie. Coś się tli i nie mogą tego zgasić. Czy uda się ugasić? Co się tli? Rzeczywiście swąd spalenizny czuć, kiedy jedziemy od basenu górniczego w stronę centrum. Mniej więcej kończy się ten swąd spalenizny na wysokości elektrociepłowni Szczecin. A potem na zakończenie będzie jeszcze o zbiórce żołędzi, bo taka zbiórka jest w Szczecinie prowadzona, przez kogo i po co, jak zbierać żołędzie, dla kogo. O tym będziemy rozmawiali w naszym programie. To oczywiście nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. Najważniejsze są telefony od słuchaczy komentujące poprzednie programy, ale także nowe, świeże, chociaż często przypominające już problem, który występuje od dłuższego czasu.
Dzwonię ze Stargardu, Wiesław. Na Armii Krajowej jest przychodnia i jest apteka. Jest ponad 10 miejsc parkingowych. Nie ma ani jednego dla inwalidów. To jest chyba jedyne miejsce w Stargardzie, gdzie nie ma miejsca dla inwalidów. Pod sklepem jest dla inwalidów, pod pocztą jest dla inwalidów, apteką i przychodnią nie ma. Dziękuję.
Dziękujemy. Liczba miejsc dla inwalidów jest dokładnie określona w przepisach. Sprawdzimy, kto jest gospodarzem tego terenu. No i mam nadzieję, że takie miejsce czy miejsca się pojawią. A teraz miejsca parkingowe przy Unii Lubelskiej. Temat wraca. Każdy, kto ma do załatwienia sprawę w szpitalu, a są to na ogół sprawy pilne, no i poważne, ma kłopot z tym, żeby znaleźć miejsce do parkowania. I my później przyjedziemy po godzinie 8, tym trudniej znaleźć to miejsce. Sytuacja poprawia się po godzinie 13. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Z tej strony stały słuchacz Ryszard. Ja co prawda dzwonię spoza Szczecina, bo już niejednokrotnie na antenie był poruszany temat parkingu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Jest to szpital, jeden z największych. No, możliwość zaparkowania przy tym szpitalu praktycznie graniczy z cudem. Zdarzało się niestety korzystać z usług szpitala w czasie ostatnim. No jak każdy chyba sobie zdaje sprawę, że nie jedzie się tam w przyjemnych sprawach, tylko coś ma się do załatwienia. I tak też było teraz, musiałem zawieźć osobę i na określoną godzinę nie ma szans, żeby tam gdziekolwiek zaparkować. Jeśli ktoś ma problemy z poruszaniem się, to jest już tragedia. Badanie było określone na ściśle określoną godzinę, trwało to może pół godziny. Stanąłem przy takiej ulicy, to się mówi ślepej, było tam miejsce na chodniku, praktycznie ulica wyłączona z ruchu. Stałem tam nie tylko ja, bo stały też inne pojazdy. Obok tej ulicy jest znak taksi. Taksi jest sposobny znak przeniesiony, wkopany, tak jakby tymczasowo. Jeden z taksówkarzy, bo jak parkowałem, nie było tam taksówki żadnej. Taksówka podjechała po jakimś czasie. Jeden pan z taksówki chodził i oklejał samochody naklejkami. Miał z tego bardzo dużą przyjemność i radochę. Jest to dosyć niemiły obrazek, i zwłaszcza jak się siedzi w środku z dziećmi, gdzie pan nagle przychodzi i wlepie na szybę naklejkę, nazywając jeszcze, rzucając wulgaryzmami. Chciałbym, żeby Radio Szczecin zajęło się tą sprawą, czy ten znak faktycznie tam jest legalny, kto im tam pozwolił stać, bo wiem, że taksówki bardzo są potrzebne przy szpitalu.
Naszym zdaniem ten znak jest legalny, natomiast te naklejki, o których pan mówi, chamskie i prymitywne, to oczywiście jest taka odnoga, tak to można określić, działania jako ten taki szeryf na drodze, czy szeryf parkowania. No nie, nie my jesteśmy od tego jest Straż Miejska, policja i tego rodzaju interwencje pochwalamy, natomiast jeżeli naklejka doprowadzi do tego, że nie możemy potem jej zdjąć, bo jest tak przyklejona do szyby, no to mamy prawo tu dochodzić od sprawcy roszczeń. Oczywiście często tego sprawcy nie widać, ale pan tego mężczyznę widział. Trzeba w takich przypadkach od razu dzwonić na policję i wzywać patrol. 12.13 to jest czas reakcji. Teraz wracamy na chwilę do tematu z wczoraj. Nasz słuchacz zadzwonił, że w Netto Arenie mieści się przychodnia Ortosport i ta przychodnia kiedyś umożliwiała dojazd pod samo wejście, a teraz trzeba parkować na oddalonym parkingu, no i osoby niepełnosprawne mają problem z podejściem. Wczoraj był naszym gościem przedstawiciel przychodni Ortosport Marcin Jędra, który mówił, że jest do dyspozycji osób mających kłopoty z poruszaniem się wózek, a parking pod samym wejściem zakończył działalność, bo wszyscy mówili, że podjadą rzeczywiście tylko na chwilę, wysiądzie osoba niepełnosprawna i samochód odjedzie, a samochód nie odjeżdżał. I w tej sprawie telefon.
Dzień dobry, stała słuchaczka. Zawsze można znaleźć rehabilitację, rozumiem, że tam jest płatna, w innym miejscu, gdzie dojechać można bez problemu, taksówką na przykład. I to na przykład na Jana Pawła II i innych miejscach. Osoba samotna, niepełnosprawna musi mieć możliwość dojazdu taksówką na rehabilitację. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że przyjeżdżam taksówką pod arenę, wysiadam i kto mi przyprowadzi wózek inwalidzki z tego punktu, z tej areny i kto mnie dowiezie, jeśli sama nie dam rady. Dziękuję.
Dziękuję. No taki wózek musi przyprowadzić osoba towarzysząca. W skrajnych przypadkach być może ktoś z obsługi pomoże, jeżeli osoba niepełnosprawna przyjedzie sama, ale generalnie rzeczywiście trochę pod górkę to wszystko się przedstawia. 14 minut po godzinie 12. Teraz Księga Rekordów Guinnessa być może, a może jest po prostu tak, że jest to taka operacja założona za jakiś tam duży dystans czasowy do przeprowadzenia ze względu na stan pacjenta. Gdybyśmy mieli pomóc, gdybyśmy mieli naszemu słuchaczowi udzielić odpowiedzi chociażby ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, potrzebujemy więcej informacji, więc poprosimy pana jeszcze raz o telefon, podanie swoich danych, opowiedzenie szerzej o tym, co panu dolega, ale posłuchajmy.
Antoni, mam 73 lata. Dostałem skierowanie do neurochirurga ze szpitala w szpitalu i mam termin za 5 lat. Gdzie ja mam się udać, żeby tą żałosną sytuację przedstawić albo w jakiś sposób załatwić? Co to daje taki termin 5 lat w Jak od 6 lat choruję na raka, miałem operację. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie Antoni. Zdrowia życzymy i cierpliwości i przypominamy. Proszę jeszcze raz do nas zadzwonić, zostawić do siebie numer telefonu 510-37-32. A teraz powiemy o święcie piłki, ale także o święcie dobroczynności, które będzie miało miejsca w niedzielę na stadionie Pogoni Szczecin. Przy naszym telefonie pan Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoń Szczecin S.A. Dzień dobry.
Cześć.
Panie rzeczniku, akcja Dorzuć Misie to już w najbliższą niedzielę. Przypomnijmy, na czym ta akcja będzie polegała, akcja na rzecz małego Adasia Orlika.
Wszystko się zgadza. Wspólnie z Fundacją STS organizujemy akcję i teraz każdy wyrzucony miś, każda maskotka, która poleci z trybun na murawę w przerwie tego spotkania, oznaczać będzie jedną złotówkę przekazaną przez Fundację na leczenie Adasia Orlika. Dodatkowo Fundacja gwarantuje 10 tysięcy złotych ekstra, także na leczenie małego Adasia. No i celem, nie ukrywam, jest pobicie rekordu, który niedawno padł na stadionie Widzewa Łódź. Ponad 119 tysięcy wyrzuconych maskotek, więc celujemy przynajmniej w 120 tysięcy maskotek, które polecieć mają w niedzielę z trybun stadionu w Szczecinie.
Jest to możliwe, jeżeli każdy przyniesie po kilka maskotek, do tego 20 tysięcy kibiców ponad, tak, będzie na stadionie, bo nie ma już biletów na ten mecz Pogoń Szczecin-Piast Gliwice niedzielny.
W tym momencie biletów nie ma. Jeszcze mała, bardzo mała pula może pojawić się na 48 godzin przed rozpoczęciem spotkania, więc dziś po południu, więc warto zerkać do systemu biletowego Pogoni Szczecin. Zachęcamy też do tego, żeby te maskotki docierały do nas wcześniej. Podawaliśmy takie komunikaty, aby jeżeli ktoś ma więcej niż powiedzmy 10 tych maskotek, żeby dostarczyć je na stadion już w piątek, czyli dzisiaj, najpóźniej jutro, bo to nam też pomoże logistycznie później przed meczem rozłożyć te maskotki na trybunach po to, żeby z każdego miejsca, z każdego krzesełka te maskotki poleciały. Zachęcaliśmy również do tego, że jeżeli ktoś przyjdzie na stadion w dniu meczu, przed spotkaniem po pierwsze, prosimy, żeby przyjść nieco wcześniej. Bramy stadionowe są otwarte od 2 godzin przed meczem i warto przyjść nieco wcześniej, bo ten proces wejścia na stadion właśnie przez te maskotki może się nieznacznie wydłużyć. I poza tym, jeżeli przyjdziemy na stadion mając więcej tych maskotek, również zachęcamy, żeby przenieść większość z nich do jednego z 4 punktów, które będą na stadionie, gdzie można te maskotki zostawić. Wtedy pracownicy Pogoni także będą rozkładać je na krzesełkach. Chodzi o to, żeby tak naprawdę w miarę równolegle ze wszystkich krzesełek poleciała taka sama ilość maskotek.
2 godziny przed meczem to o godzina 15.30, prawda? W niedzielę będą otwarte.
Dokładnie tak. Dokładnie od godziny 15.30 zapraszamy i też podkreślam to, żeby faktycznie dostosować się do tych naszych próśb o to, aby samemu nie próbować wyrzucić na przykład 30 czy 40 maskotek, bo też nie wystarczy nam na to czasu. Mamy na całą akcję około 7 minut, bo później pracownicy klubu będą musieli jeszcze te maskotki z murawy posprzątać, przygotować boisko do drugiej połowy meczu. Speaker meczowy Adam Wosik dokładnie powie, w którym momencie zaczynamy wyrzucać te maskotki i tutaj też bardzo ważna informacja. Prosimy o to, aby te maskotki wyrzucać tylko i w tym i wyłącznie w momencie, w którym poprosi o to Adam Wosik, ani wcześniej, ani później, po to, żeby też nie zakłócać przebiegu meczu.
Jeżeli nie zdążymy, nie wyrzucimy tych maskotek, to zostawmy je na trybunie, a pracownicy klubu po zakończeniu meczu odbiorą je i wszystkie zostaną policzone.
Kropka. Dokładnie tak, jak pan powiedział. Nie ma żadnych obaw, jeżeli ktoś nie zdąży wyrzucić wszystkich maskotek, z którymi przyszedł na stadion, proszę zostawić je przy swoim krzesełku i one także będą brały udział w akcji.
I teraz jeszcze powiedzmy dokładnie, wróćmy do tego wątku, jeżeli ktoś ma większą liczbę maskotek do przekazania, to na waszych stronach można znaleźć informacje, tak? Gdzie je przekazać, do kiedy. Ważne, żeby nie przychodzić pod stadion, jeżeli nie możemy wejść na stadion w dniu meczu z maskotkami, prawda? Dużą ilością zwłaszcza.
Można też to, powiedzmy, że to jest ostateczność, ale namawiamy do tego, żeby zrobić to wcześniej, czy dzisiaj do godziny 19, czy jutro do godziny 16, przyjść do klubowego sklepu na stadionie, który znajduje się od strony ulicy Twardowskiego. Tam pracownicy te maskotki odbiorą, następnie, tak jak powiedziałem, rozłożą je na trybunach. Natomiast też, jeżeli ktoś ma większą liczbę maskotek i nie ma możliwości dostarczenia ich na stadion wcześniej, to zachęcamy do tego, aby zadzwonić do naszego pracownika. Numer też jest podany u nas na stronie internetowej i wtedy nasz pracownik postara się podjechać i temat ma skutki od Państwa odebrać.
Czekamy w takim razie na ten emocjonujący dzień, na to wydarzenie. Oczywiście mały wojownik Adaś Orlik z rodzicami będą także na trybunach, będą na stadionie. Są Wam wszystkim kibicom, nam wszystkim wdzięczni bardzo za tę akcję, również Państwu Pogoni Szczecin, jak i STS-owi. A dla ekologów pytanie, co z tymi maskotkami się stanie? Jak one zostaną zagospodarowane?
Nie wiem, dlaczego akurat dla ekologów. Ja myślę,
czy nie wylądują w koszach na śmieci?
Nie. Wszystkie te maskotki, które, powiem tak w sposób kolokwialny, będą się nadawać. My oczywiście prosimy o to, aby przychodzić z tymi maskotkami w dobrym stanie. To nie muszą być nowe maskotki, to też podkreślamy, ale chodzi o to, żeby to były też maskotki czyste, żeby to nie były jakieś porwane maskotki, żeby to były misie, które po prostu można dalej przekazać w obieg. My następnie po akcji przekażemy je do Banku Żywności, tutaj naszego regionalnego, i Bank Żywności, który ma kontakty z różnymi organizacjami, czy też bezpośrednio z rodzinami, będzie przekazywał te zabawki dla dzieci, które po prostu ich potrzebują, więc te zabawki dostaną przy okazji drugie życie. To jest oczywiście również bardzo ważny aspekt tej całej akcji.
Życzymy zwycięstwa Pogoni Szczecin w meczu z Piastem Gliwice w najbliższą niedzielę i życzymy także zwycięstwa Adasiowi Orlikowi nad chorobą. Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoni Szczecin S.A.
Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w niedzielę na stadionie.
Do zobaczenia, a na koncie się pomaga PL ukośnik Adam Orlik 2 323 000 i ta kwota rośnie bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy. 12.22 to jest czas reakcji. Teraz wracamy do bieżących spraw, które spływają do czasu reakcji. Rozmawialiśmy wczoraj na temat interwencji policji od strony ulicy Owocowej pod dworcem PKP Szczecin Główny. Jeden z taksówkarzy poskarżył się nam, że zatrzymał się dosłownie na chwilę na przystanku komunikacji, na przystanku autobusowym, no i dostał mandat. Wczoraj naszym gościem była nadkomisarz Anna Gębala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, która mówiła o tym, że nie można się zatrzymywać na przystankach. I być może czasem kończą się takie sprawy pouczeniem, to już ja komentuję, ale na ogół niestety, jeżeli chodzi o przystanki, kończą się mandatami. W tej sprawie telefon.
Dzień dobry, nazywam się Adam, dzwonię z miasta Stargard, ad vocem do pani rzecznik Komendy Miejskiej Policji. Chciałbym powiedzieć, że na ulicy Owocowej w zeszłym roku, gdzieś tak w godzinach 5-6 rano, odbywał się przyjazd kibiców, gdzie policjanci, podejrzewam, że z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej, zajęli wszystkie parkingi dla pojazdów przy kładce, gdzie jest wejście do dworca PKP. W związku z czym zmuszony byłem, bo akurat dowoziłem rodziców na dworzec, zatrzymać się właśnie na owym przystanku autobusowym celem wysadzenia swoich rodziców z uwagi na to, że nigdzie nie było miejsca do zatrzymania się. I zostałem ukarany mandatem. Przyjęcia mandatu odmówiłem. Dziękuję.
Dziękujemy. No i co było dalej? Bo pan tak jakby ciąg dalszy nastąpił, zawiesił nas, jakby miał to być serial. Prosimy o telefon. Nie przyjął pan mandatu. Czy policjanci odstąpili w ogóle od działalności swojej? Jeżeli nie mandatowej, to przecież mogli skierować wniosek do sądu o ukaranie. Prosimy o dopowiedzenie. Przypomnę, 510, 3 siódemki i 3 dwójki. Wracam teraz do maila z wczoraj. Mianowicie sprawa dotyczy szafek w szkołach. Napisała do nas mama ucznia ze szkoły LO 16, czyli Liceum Ogólnokształcącego nr 16 w Szczecinie. Jestem mamą uczennicy dokładnie. W tym roku szkolnym uczniowie nie mają możliwości wpłaty za roczne korzystanie z szafek. Opłata za szafki jest wliczona w opłatę na radę rodziców. Załączam zdjęcie ze strony szkoły. Zadzwoniłam do sekretariatu szkoły z pytaniem, co z uczniami, którzy nie zapłacą rady rodziców. Uzyskałem odpowiedź, nie wiemy dokładnie od kogo, zostaną odebrane im kluczyki do szafek. Z tego co wiem, w szkole nie ma typowej szatni, w której można zostawić bezpiecznie kurtki. Ja tuż przed audycją rozmawiałem z panem dyrektorem Maciejem Grendą, dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego nr 16 i dowiedziałem się, że jest tam typowa szatnia, w której można zostawić bezpiecznie kurtki. To po pierwsze. Po drugie, ta opłata za szafkę to jest 30 zł. To jest taka opłata serwisowa i rzeczywiście przyjmuje ją Rada Rodziców. Ale z tego, co pan dyrektor powiedział, to jeżeli rodzic napisze, że nie będzie płacił za Radę Rodziców, a przypominamy, że jest to opłata nieobowiązkowa, no to Rada Rodziców powinna to przyjąć do wiadomości, ale za szafkę pieniądze przyjąć powinna. Ale jeszcze czekamy na odpowiedź w tej sprawie samej Rady Rodziców. Skierowaliśmy pani maila do obsługi, że się tak wyrażę. No i czekamy na odpowiedź. 12.25 to jest czas reakcji. Teraz będzie o bólu. Bólu zęba, ale nie tylko bólu, także bólu finansowym, którego doświadczają szczecińscy i zachodniopomorscy stomatolodzy. Przy naszym telefonie pan Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora.
Proszę powiedzieć, panie doktorze, w jakiej sytuacji znaleźli się lekarze stomatolodzy w zachodniopomorskim, którzy mają kontrakty z NFZ-em? Oj, niestety, panie doktorze, coś... Nie słychać pana, mamy słaby zasięg, słaby sygnał. Halo? Oj nie, musimy jeszcze raz się połączyć. Za chwilkę się połączymy z panem Michałem Bulsą, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Ja powiem już, wspomagając pana doktora, od początku roku Narodowy Fundusz Zdrowia, uważają lekarze z Okręgowej Izby Lekarskiej, nie wypłaca lekarzom, dentystom pieniędzy za nadlimitowe zabiegi. Dotychczas takie nadwykonania były regulowane z dokładnością co do kwartału. Sytuacja pozwalała na przyjmowanie pacjentów na bieżąco i pomaganie im nie tylko w sytuacjach bólowych. Lekarze dentyści zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie mówią wprost, tak źle jeszcze nie było. Panie doktorze, mam nadzieję, że teraz się już dobrze słyszymy.
Mam nadzieję, że pan...
O, teraz bardzo dobrze.
Czyli również, że mnie słyszą radio.
Tak jest. NFZ za nadwykonania nie płaci. Są spore zaległości, tak? Jeżeli chodzi o stomatologię.
Znaczy, no są całkowite zaległości, dlatego że od początku roku Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił za te świadczenia wykonane ponad limit. No i de facto wpędził lekarzy dentystów w ogromne problemy finansowe, ponieważ każda taka praktyka musi opłacać podatki, ZUS, pracowników, ale również no, narzędzia, którymi obsłuży pacjentów. No i dzisiaj nad niektórymi z nich jest widmo bankructwa, nad niektórymi jest widmo wypowiedzenia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. I ta cała sytuacja odbije się na pacjentach, ku czemu protestujemy.
Jakie są formy protestu? Jakie działania podjęliście państwo jako Okręgowa Rada Lekarska i Izba Lekarska w Szczecinie?
Jeżeli chodzi o drogę demokratyczną, no to oczywiście zwróciłem się z pismem do pana premiera Donalda Tuska z prośbą o zajęcie stanowiska w tym kwestii i prośbę o uruchomienie dodatkowych środków w Narodowym Funduszu Zdrowia, ponieważ tam środków brakuje na wszystkie potrzeby zdrowotne społeczeństwa i mam nadzieję, że pan premier się do tego ustosunkowuje. No trochę mnie zmartwiła niestety reakcja kancelarii premiera, bo kancelaria premiera przerzuciła odpowiedź na Narodowy Fundusz Zdrowia, no i to trochę nie rozwiąże problemów lekarzy, dentystów. No czekamy na tą odpowiedź i będziemy próbować dalej reagować, rozmawiać z przedstawicielami rządu, żeby jednak problem rozwiązać, ponieważ problem będzie tylko i wyłącznie narastał i osobami, które najbardziej na tym ucierpią, to są pacjenci, ponieważ termin oczekiwania na wizytę u lekarza dentysty znacząco wzrośnie.
Lekarz Ewa Tomaszewska mówi tak, jesteśmy w dramatycznej sytuacji, powinniśmy w tym momencie przestać przyjmować pacjentów, zamykać gabinety i wypowiadać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nawet pacjenci bólowi w obecnej sytuacji produkują nadlimity, które nie są rozliczane. Kredytujemy Narodowy Fundusz Zdrowia bez gwarancji tego, że to zostanie rozliczone. Jako dentyści fundujemy publicznemu płatnikowi nasze świadczenia. Ale panie doktorze, to się także odbija na pacjentach, bo wydłuża się czas oczekiwania na wizyty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jako pacjent to także to już odczułem.
Oczywiście, dlatego nie jest ta sytuacja dla mnie całkowicie zrozumiała. To jest dla mnie jakaś aberracja. Nie powinno dojść do sytuacji, kiedy przychodzi pacjent z problemem, płaci składkę zdrowotną, no i chce mieć wykonaną na to w ramach tego ubezpieczenia pewną usługę, a jedyne, co dzisiaj może usłyszeć, no szanowny panie pacjencie, bardzo byśmy chcieli, natomiast no, płatnik nie chce panu tego zagwarantować. No jest to dla nas duży cios, jako dla środowiska medycznego, bo, że tak powiem, to, że zabrakło pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia, to jest decyzja polityczna i decyzja na etapie, ile chcemy przeznaczać pieniędzy na zdrowie, i mam nadzieję, że dojdzie do pewnego otrzeźwienia i jednak te pieniądze zostaną wypłacone i tak zrenegocjowane kontrakty, żeby zabezpieczały całość potrzeb zdrowotnych obywateli.
Z jednej strony widzimy taką oto sytuację, że wielu obywateli leczy swoje zęby, dba o ich stan prywatnie, ale też coraz więcej osób od kilku lat zaczęło się kierować w stronę gabinetów, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo okazało się, że ten wachlarz usług był coraz lepszy, na coraz wyższym poziomie, a tu taki klops. Te problemy wskazują na to, że ta kołdra w NFZ-cie jest krótka. Czy do pana docierają jakieś informacje, jak ta kasa NFZ-u wygląda? No bo sądząc po tym, co się dzieje w stomatologii, to nie wygląda najlepiej. Pusta chyba jest.
Znaczy, jeżeli spojrzymy na to, to oczywiście my jako samorząd reagowaliśmy, informaliśmy, że taka sytuacja nastąpi. Dla nas to nie jest sytuacja nowa, dlatego że pod koniec roku 2022 doszło do sytuacji, kiedy część świadczeń, które były takich wysokospecjalistycznych, ratownictwo medyczne, programy lekowe i inne świadczenia, które były finansowane bezpośrednio z budżetu, zostały wtłoczone do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia miał 6 miliardów złotych na plusie, a koszty tych wszystkich świadczeń wynosiły co najmniej 12 albo więcej. I to jak gdyby spowodowało również z kolejnymi propozycjami, czyli obniżaniem przykładowo wieku do refundacji leków, spowodowało, że po prostu tych pieniędzy zaczęło brakować. I to nie jest żaden nowy moment, że ich zaczyna brakować, tylko nas bardzo niepokoi, że pozwolono, jak gdyby mówiono, nic się nie będzie działo, proszę robić po staremu, i nagle się okazuje, że niestety tych pieniędzy brakuje. No, trzeba powiedzieć sobie wprost, że leczenie, czy to podstawowe stomatologiczne, czy te wysokospecjalistyczne, po prostu też drożeje i na to środki powinny być, ponieważ składka zdrowotna dzisiaj jest jednak dla wielu, czy to przedsiębiorców, czy obywateli, wysoka i powinni za to domagać się usług na europejskim poziomie.
Czekamy w takim razie na rozwój wypadków, pozostajemy w kontakcie, no i czekamy także na opinię naszych słuchaczy, pacjentów, przecież również gabinetów stomatologicznych w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Bardzo dziękuję. Pan Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia i dziękuję bardzo wszystkim za zaproszenie.
12.33 do usług dla dobra naszych słuchaczy. 510-37-32, 510-37-36. Dzień bez Pomorzan w czasie reakcji, bez przebudów, bez utrudnień w przechodzeniu przez jezdnię, w przejeżdżaniu pojazdów, chociażby ulicą Milczańską, wydaje się ostatnio dniem straconym.
Dobry, Krzysztof ze Szczecina, Pomorzany. Milczańska ulica, szkoła, przedszkole, sklep, osiedle, przystanki autobusowe. Czy jest możliwość, czy to ktokolwiek może coś zorganizować, żeby na tym przejściu przy Częstochowskiej założyć światła dla pieszych i dla pojazdów? Pytanie do Was, dajcie odpowiedź.
Dziękujemy, sprawdzimy, damy odpowiedź, gdy tylko będziemy ją mieli. 12.34 i wracamy do sprawy, którą słuchacz zasygnalizował nam kilka dni temu, a ja wczoraj, jadąc z prawobrzeża na lewobrzeże, przekonałem się, że coś jest na rzeczy. Rzeczywiście, na wysokości basenu górniczego poczułem swąd spalenizny, takiego palonego drewna, no i ten zapach utrzymywał się mniej więcej do wysokości ciepłowni Szczecin, elektrociepłowni. Posłuchajmy telefonu.
Moje imię to Artur, ja dzwonię w takiej sprawie, że tutaj na nabrzeżu Parnica w Szczecinie od ulicy Gdańskiej się wjeżdża, pali się od kilku dni wiórki, drzewa, tak dalej, to śmierdzi wszędzie, leci jak nie na miasto, to na prawobrzeże, nikt się nie zajmuje. Straż gasiła to kilka razy, ale dalej to się pali, tli i śmierdzi aż na prawobrzeżu. Byłem tu sprawdzić i hajcuje się i nikt tego nie gasi. Dziękuję.
Czy nikt nie gasi, to się zaraz dowiemy, ale wiadomym jest, że takie duże pryzmy jakiegoś biomateriału, jakichś ścinków, jakichś skrawków roślinnych czy drzewnych, jeżeli się już zapalą i ten zapłon nastąpi gdzieś tam głęboko i wejdzie, no i to łatwe to nie jest. Przy naszym telefonie pani Weronika Gocłowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zapytam najpierw, czy nikt nie gasi?
Muszę przyznać, że tak, w tej chwili nikt nie gasi, już zaraz wyjaśnię dlaczego. Tak jak pan powiedział, po pierwsze słuchacz użył dobrego określenia do tej sytuacji, która ma miejsce w tej chwili, czyli te zrębki się tlą. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia zaś jest taka, że słusznie pan zauważył, faktycznie to jest trudny materiał. W przypadku, gdy doszło tam do pożaru, który był intensywnie gaszony przed kilkunastoma dniami i wtedy w akcji, którą zresztą na antenie Radia Szczecin państwo relacjonowaliście, brała udział Portowa Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna, brał udział również statek strażak 24, to w tym momencie faktycznie była akcja, która pozwoliła opanować tę sytuację. Natomiast ponieważ jest to nie są wiórki drzewne, to są zrębki biomasy, taki towar odpowiednio przygotowywany do tego, żeby właśnie mógł być ostatecznie spalany w elektrociepłowni, ponieważ z tego terenu, na którym przez najemcę, któremu tego terenu użyczamy, jest transportowany właśnie do elektrociepłowni, gdzie jest wykorzystywany do tego, żeby nas ogrzewać. To całe te zrębki są faktycznie do tego odpowiednio przygotowane, no i nie są zbyt łatwe do ugaszenia w tej sytuacji. Co się dzieje w tej chwili na miejscu? Tak jak słuchacz zauważył, faktycznie nie trwają aktywne działania gaśnicze, jak to określa Straż Pożarna, ale najemca, którego zobowiązaliśmy do tego, żeby uporządkował teren i zapanował nad tym, co się z jego towarem dzieje. Mamy informacje, które płyną po pierwsze od tego najemcy, po drugie płyną bezpośrednio z kamer monitoringu, którymi możemy bardzo dokładnie obserwować cały ten teren. Wynika z tego, że tam prace cały czas trwają i teraz wiem, że jedynym sposobem na likwidację tej sytuacji jest sukcesywne przelewanie, czyli przekładanie i wywożenie tej biomasy i nasz klient faktycznie cały czas, praktycznie dzień i noc nad tym pracuje. Obserwujemy, że tam praca trwa naprawdę całą dobę. Wiemy, że to trwa już dość długo, to trzeba przyznać, że przez to też mieszkańcy zaczęli zwracać uwagę na ten ogniskowy zapach, który gdzieś tam w okolicy basenu górniczego, jak się jedzie z prawobrzeża, się unosi. Natomiast no, to wymaga po prostu czasu. Ta wielkość tego składowiska wymaga czasu, żeby je skutecznie zabezpieczyć i skutecznie zakończyć tę sytuację. Natomiast wszystko jest pod kontrolą i według moich najlepszych informacji na dobrej drodze, by wkrótce akcję zakończyć.
A informacje w mediach na ten temat pojawiły się 12 września. No i dobrze, że pani uspokoiła, że jest sytuacja pod kontrolą. Pracownicy tej firmy są na miejscu i noc, i dzień starają się tak ładować te zrębki biomasy i przesyłać do elektrociepłowni Szczecin, żeby po prostu to zarzewie ognia zlokalizować. A sytuacja nie jest prosta, bo tam dochodzi do fermentacji, gaz się uwalnia, więc to też ułatwia rozprzestrzenianie się, na szczęście powolne, tego ognia. Tak jak pani powiedziała, i to możemy potwierdzić, nie ma żadnego zagrożenia dla ludzi, dla innego mienia na terenie portu.
Nie ma w tej chwili, wszystko jest dokładnie pod kontrolą. Biomasa ma swoje plusy ze względu na, ze względu właśnie na swoje bio właściwości, no ale one jednocześnie niestety czasami okazują się również no, taką przyczyną takiego zagrożenia. Wszystko jest pod kontrolą, jesteśmy wykonawca, najemca jest na dobrej drodze, żeby zakończyć tę swoją akcję, także cały czas to obserwujemy.
Polecamy się pani pamięci, gdy ogień zostanie ostatecznie pokonany, ten tlący się gdzieś na tych hałdach, tych zrębków biomasy, to poinformujemy naszych słuchaczy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.
Pani Weronika Gocłowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. A teraz przenosimy się do Warzymic. Dostaliśmy dwa maile w sprawie dotyczącej obornika, który jest wyrzucany na pola tuż przy budynkach mieszkalnych. Jedna ze słuchaczek napisała tak. 25 września 2024 roku jeden z mieszkańców poinformował o zrzuceniu całej przyczepy obornika kurzego na granicy działki należącej do wspólnoty Irysowa 1-3 w Warzymicach pod budynkiem Irysowa 2. 26 września, bo to taka kronika, ponownie przyjechał ciągnik z olbrzymią naczepą i zrzucił pryzmę obornika również przy granicy działki. Tym razem ten sam mieszkaniec rozmawiał z rolnikiem, który powiedział, że on tylko świadczy usługę na rzecz właściciela gruntu i wyrzuca tam, gdzie mu właściciel kazał. I 30 września kolejna pryzma obornika została wysypana w niezgodnej z prawem odległości od budynków mieszkalnych. I jeszcze słuchacz, zwracam się z prośbą o wsparcie medialne procederu, który odbywa się na gruncie należącym do dewelopera Alseco. Jakiś czas temu wystąpił o warunki zabudowy, które były poddane konsultacji społecznej. Niestety nie spotkały się z pozytywnym odbiorem i wiele uwag zostało zgłoszonych. Aktualnie od paru dni trwa proceder z wywalaniem obornika na pole tuż pod balkonami i budynkiem, co jest niezgodne z przepisami. Straż gminna powiadomiona, ale nie ma na to rady. A normalnie oddychać się nie da w okolicy. Czy mogę was prosić o pomoc w tym temacie? No oczywiście, że tak, a przy naszym telefonie gość, który mam nadzieję pomoże, odpowie na pytania i wątpliwości słuchaczy, także mieszkańców Warzymic, tej ulicy Irysowej. Pan Grzegorz Kecman, prezes deweloper Alseco. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście ten teren przylegający do wspólnoty Irysowa 1-3 należy do pana firmy i czy to pana firma wyrzuca tam ten obornik czy gnojowice tuż pod oknami mieszkańców?
Teren, o którym pan redaktor mówi, należy do spółki Alseco, do naszej firmy. Natomiast jest ten teren dzierżawiony rolnikowi czy firmie, która uprawia ten teren. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy ten teren ma charakter rolny. Ja jeżeli mogę trochę więcej powiedzieć w tym momencie, bo o sprawie dowiedzieliśmy się wczoraj jako właściciel gruntu z maili od nawet nie tyle sąsiadów, co od mediów internetowych. Więc minęło niespełna 24 godziny od tego momentu, w którym się dowiedzieliśmy, że rzekomo, bo też nie wiem dokładnie, czy to ten dzierżawca ma takie prawo, czy nie. No, dzieje się tam coś niedobrego, a przynajmniej coś, co przeszkadza mieszkańcom, niestety.
Czyli jest ktoś, kto ten państwa teren użytkuje rolniczo, dopóki on nie zostanie odrolniony, tak. Bo on ma być odrolniony, prawda, docelowo za jakiś czas?
Panie redaktorze, no, na dzień dzisiejszy grunt ma charakter rolny, natomiast trwają prace planistyczne związane z zintegrowanym planem inwestycyjnym. One nie są jeszcze zakończone, wszystko zależy od radnych. Jest tu jakby... No, żadne decyzje jeszcze nie zapadły ze strony gminy, natomiast ten proces trwa od roku czasu. To nie jest jakby proces nowy, jest to normalna procedura planistyczna, w której my zobowiązaliśmy się zainwestować 10 milionów złotych w nowe ujęcie wody dla gminy Kołbaskowo. A w zamian w perspektywie 7, 8 lat czy 10, jeżeli uda się uchwalić, to będziemy tam budować. Natomiast to jest taka perspektywa. No, póki co, zgodnie z ustawą o ustroju rolnym, ta ziemia powinna być gospodarowana jako ziemia rolna.
Zapytam, panie prezesie, wprost. Czy może pan wpłynąć na tego rolnika, na tego, kto wywozi ten obornik czy tą gnojowicę, żeby ona była wywożona czy pryzmowana, chociaż powinna być, wydaje się, jak najszybciej na tym polu rozrzucona i przeorana, żeby robił to dalej od okien, od budynków mieszkalnych, bo to rzeczywiście jest uciążliwość, pomijając, czy to zgodne, czy niezgodne z przepisami nawet.
Panie redaktorze, jak wczoraj rano przyszliśmy do biura i dostaliśmy, odczytaliśmy te maile z mediów internetowych, udało nam się skontaktować z dzierżawcą. On zobowiązał się, że do końca miesiąca zakończy te prace. Uczuliliśmy go na to. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy.
Do końca października, bo to trochę dni jeszcze nam pozostało do tego października.
Tak się zadeklarował. No, jeżeli będziemy, no inaczej, temat jest naprawdę bardzo świeży. No. Państwa telefon z redakcji do nas, do biura był jakby drugim sygnałem w ciągu 24 godzin dopiero. Tak, zdeklarował się, że do końca miesiąca zakończy te prace i uporządkuje. Tak na dzień dzisiejszy, taką na dzień dzisiejszy mamy informację.
I pan Robert, słuchacz, jest z nami, zadzwonił do studia 510-37-36. Dzień dobry.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Tak się składa, że akurat jestem dość aktywnym tutaj, można powiedzieć, rolnikiem na tym terenie, na którym państwo trzymają zgłoszenie na temat tego obornika. I chciałbym tylko tak może od siebie trochę powiedzieć, że ja absolutnie żadnego tam wsparcia rolnicy okoliczni od nikogo nie oczekują, bo widzimy na co dzień państwa, podczas gdy nasze plony rosną, jak chętnie przyjeżdżają państwo z Warzymic, z Brzezin, z osiedla Tęczowego, z tutaj Rajkowa i robią sobie zdjęcia w polu ładnym, słoneczników, rzepaku i tak fajnie sobie to fotografują. Cieszą się, że są mieszkańcami naszej gminy, bo przeprowadzili się, tak domniemam, z miasta. I wtedy, jak są przed żniwami te piękne chwile, to bardzo chętnie je obfotografowują. Natomiast praca w polu to czasami też i obowiązek, a żeby to wszystko tak ładnie rosło, no to czasami trzeba użyć do tego najlepiej środków, które są naturalne dla wszystkich, prawda? Mamy na przykład podczas żniw problem też taki, że gdy nasze maszyny wyjeżdżają, kombajny, jesteśmy obtrambiani, obdzwaniani, dlaczego tak się ślimaczymy po tej drodze. Nawet ostatnio przecież zdarzył się dość poważny wypadek, bo w śmiertelnym skutkach tutaj w naszej gminie. Ludzie muszą się przyzwyczaić do tego, że jeśli wprowadzają się na teren wiejski, a taki teren tutaj był, i jeśli tutaj mamy dookoła hektary, dosłownie praktycznie można powiedzieć hektary upraw, no to muszą te ziemie pracować. I obornik, taki czas jest akurat, proszę państwa, że wrzesień, październik to jest idealny moment na to, żeby te prace robić i działać. I niestety obruszają się państwo tutaj z różnych osiedli, gdzie są żniwa, że kurzy się ze zboże. No tak to niestety jest.
Panie Robercie, no ale w tym przypadku mamy granicę działki i ona jest rozciągnięta na przestrzeni. Czy trzeba zrzucać na granicę działki tuż pod oknami? No to
powiem panu tak, to
wygląda
jest
dobrze.
To jest przypadek specyficzny, bardzo, tak? Akurat w tym przypadku tutaj wszystkie te telefony są pewnie zasadne. Natomiast bardziej chodzi mi konkretnie o to, że no, gdy są żniwa, trochę kurzy po tych osiedlach, tak? Tutaj sąsiedzi na początku się też na przykład z Brzezin dziwili, czemu się kurzy. No nagle się kurzy, bo zboże zostaje skoszone. Tak samo teraz, no przez 2-3 tygodnie podejrzewam, gnojówka będzie śmierdziała, tak? Ale potem będą mogli przyjechać zrobić do nas piękne zdjęcia na pole.
Rzepaku tak, czy słoneczników.
Dokładnie. No,
dziękuję bardzo, panie Robercie.
Troszkę wsparcia, troszkę zrozumienia, bo to jest ciężki kawał chleba i trzeba być wyrozumiałym, gdy państwo się z tego centrum tu wprowadzicie,
to docencie i zrozumcie trochę, że te prace muszą być wykonywane. Samo nic nie rośnie.
Niech panu dobrze rośnie. Pozdrawiamy. Miłego. To był pan Robert, a z nami jest pan prezes Grzegorz Kecman, deweloper Alseco. Panie prezesie, to my prosimy o rozmowę z tym rolnikiem, żeby w miarę możliwości zrzucał te pryzmy, a być może udaje się szybko tę pryzmę tego obornika zagospodarować, tak żeby no, nie pachniała to delikatnie, powiem, tym mieszkańcom okolicznym.
Dobrze, panie redaktorze, oczywiście uwzględnimy te wszystkie zgłoszenia i telefony, które są do państwa kierowane i jeszcze dzisiaj postaram się z nim nawiązać kontakt, żeby te prace zakończył szybciej niż do końca miesiąca.
Dziękujemy bardzo. Pan prezes Grzegorz Kecman, deweloper Alseco, pozdrawiamy. No i czekamy na komentarze naszych słuchaczy w tej również sprawie. 510-37-32 i 510-37-36. No i czekamy na kolejnego gościa w dzisiejszej audycji. Za chwilę będzie, mam nadzieję, na naszej antenie kolejny gość i porozmawiamy sobie o żołędziach, bo kasztany lecą z drzew, żołędzie, no i te żołędzie mogą się przydać komu i na co. O tym rozmowa już za chwilę, ale wcześniej mail od naszego słuchacza, stałego słuchacza pana Pawła. Wsiadając rano, to było w środę, wysiadając z autobusu 66, przystanek Wańkowicza, numer autobusu 9607, zostałem przytrzaśnięty drzwiami. Nie dość, że mam protezę na nodze, chodzę o kuli, to jeszcze nie mogę wyjść normalnie z autobusu, bo kierowca się spieszy. Udało mi się wycisnąć z drzwi. Na całe szczęście, że miałem kulę, którą się podparłem na chodniku, bo na twarz bym poleciał. W autobusie jest monitoring, można sprawdzić. Na szczęście nic się nie stało, ale następnym razem kierowca może zrobić komuś krzywdę. Już ten temat był poruszany w audycji. Notorycznie ludzie nie zdążą wsiąść, a już jest sygnał i zamykanie drzwi. Panowie kierowcy autobusów, rozglądajcie się bacznie, uważajcie, zanim włączy się sygnał zamykania drzwi, zanim te drzwi zamkniecie. Przekażemy to do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że będzie reakcja i kierowcy dołożą starań, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. 12.51, jeszcze mamy 4 minuty audycji. Przy naszym telefonie pani Marzena Białowolska-Barnyk, Fundacja Dzikich Zwierząt. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Potrzebuje pani żołędzi. Proszę powiedzieć, ludziki pani będzie robiła, czy w innym celu?
Ludziki też, ale najważniejsze jest dokarmianie zwierząt właśnie w tym szczególnym dla nich okresie, kiedy potrzebują zgromadzić trochę zapasów tłuszczowych na zimę. I żołędziami bardzo chętnie objadają się wiewiórki, dziki, przede wszystkim sarny. I tutaj potrzebujemy ich dość sporej ilości, dlatego że to jest dla nich ogromny przysmak, tak jak dla nas chrupanie orzechów włoskich albo laskowych.
Ale nie każde żołędzie panią interesują. Jak mają wyglądać te żołędzie, które lubią chrupać sarny, dziki i inne zwierzaki?
Jak to napisał mi jeden z obserwatorów strony fundacji na Facebooku, pani Marzeno, nie te z epoki lodowcowej, za którym goni wiewiór, czyli nie te amerykańskie, które są takie okrągłe, właśnie podobne do orzecha laskowego i one pochodzą z dębu czerwonego. Te absolutnie nie. Te takie jajowate, jasne, jak najbardziej tak. One są miękkie, ta skorupka jest taka bardzo wygodna do przegryzienia. Ten orzech, ten owoc jest taki słodkawy, natomiast ten z tego okrągłego, czerwonego dębu jest bardzo trudny do przegryzienia. Mają problemy nawet z tym dziki i niestety jak wysypaliśmy raz żołędzie dla dzików, to dla sprawdzenia to były zjadane te jajowate, te okrągłe były zostawiane.
Gdzie te żołędzie, jeżeli ktoś zbierze, będzie mógł pani zawieźć?
Można je tutaj, gdzie mam zarejestrowaną siedzibę fundacji, ja potem sobie je przewiozę, albo jeżeli jest ich dużej ilości, jak najbardziej my po nie podjedziemy i zabierzemy. Co jest ważne, jeżeli mogłabym tutaj słuchaczom radia powiedzieć, to, żeby te żołędzie nie były przytrzymywane w wilgotnych miejscach, nie w workach foliowych, raczej worki jutowe, raczej skrzynki.
Czyli oddychać oddychające, przewiew, żeby suche, był.
Dokładnie, żeby była cyrkulacja powietrza, dlatego że one bardzo szybko pleśnieją, a zwierzęta muszą mieć pokarm zdrowy, no taki pokarm, jaki my jemy, czyli nie spleśniały, nie zgniły, może być brudny, my sobie oczyścimy. I żołędzie bez kapelusików.
Bez kapelusików, kapelusiki sobie zostawmy w domu, a dokładny adres pani siedziby znajdziemy na stronach internetowych, czy powie pani?
Wystarczy telefon, dzwonić do mnie 691 898 948 i ja już tutaj jak najbardziej dogadam się co do miejsca odbioru. Ja również zachęcam szkoły, żeby zbierały te żołędzie. Mam już ustawione 4 prelekcje z dziećmi. Na jednych już byłam w szkole specjalnej dla dzieci ze spektrum autyzmu. Coś przepięknego. Dzieci niesamowicie skupione na tym, co robiły te zwierzęta. Bawiły się żołędziami. Uczyliśmy się i pokazywałam im wszystkie makiety jajek, jakie możemy spotkać w naszym ogrodzie. Więc ja również oferuję ze swojej strony ciekawą przygodę w świecie zwierząt. Właśnie w zamian za to, że szkoły, przedszkola będą zbierały żołędzie.
I już na zakończenie, ile ma pani, ilu właściwie amatorów tych żołędzi, jeżeli chodzi o zwierzaki pod opieką?
We wczorajszym dniu przyjęłam 10 jeży, więc mam ich około 30. Są wiewiórki dwie, które bardzo fajnie wybierają tą skorupkę miękkiego żołędzia, bardziej niż orzecha laskowego i włoskiego. Ze względu na to, że są neurologiczne, ja się cieszę, że zaczynają właśnie od tak miękkiej skorupki.
Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc polecamy te żołędzie. Musimy kończyć, pani Marzeno. Zapraszamy na pani facebookowy profil Fundacja Dzikich Zwierząt Marzena Białowolska. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Zbieramy żołędzie, nie to okrągłe, tylko te takie jajowate i tym akcentem kończymy. Patryk Srokowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Życzymy udanego weekendu, do usłyszenia.